Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu profesor Grzegorz Berendt, historyk Uniwersytetu Gdańskiego, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, powołany w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego do zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Rozmawia Wojtek Suleciński.
Dzień dobry panie profesorze, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od zespołu. Rozumiem, że na razie jedno techniczne spotkanie, rozumiem, tego polskiego składu tego zespołu.
Tak, 5 osób spotkało się późnym popołudniem w piątek. Omawialiśmy projekt zarządzania powołującego zespół, w pewnym sensie również kompetencje poszczególnych osób. To, kto z nas na jaki temat będzie się wypowiadał. Ja będę mówił przede wszystkim o aspekcie historycznym. Jako ekspert, zresztą myślę, w tej samej roli wystąpi w części pan prezes Szpytma, który jest nie tylko wiceszefem IPN, ale również od razu zajmuje się relacjami polsko-żydowskimi w okresie okupacji niemieckiej.
Chcę spytać o to, czy istnieje już jakiś rodzaj porozumienia z drugą stroną, czyli z Izraelem, i czy już jest powołane jakieś bliźniacze ciało, które będzie waszym partnerem, jak rozumiem, w tym dialogu, który jest w nazwie instytucji?
Moja wiedza na ten moment sprowadza się do tego, że premier Netanyahu również podjął analogiczne kroki. Natomiast czy jest już ów zespół analogiczny powołany w podobnym składzie, w pełnym składzie, tego nie wiem.
I rozumiem, że nic nie wiadomo jeszcze na temat jakiegoś ewentualnego pierwszego spotkania i pierwszego kontaktu.
Nie mam takiej wiedzy w tym momencie.
No dobrze, panie profesorze, to w takim razie wróćmy do historii, a właśnie może też wróćmy do ustawy, bo rozumiem, że ten zespół ma być w tych okolicznościach politycznych, w jakich żeśmy się znaleźli, czyli po uchwaleniu już tej ustawy przez Senat, przegłosowaniu przez Senat i oczekiwaniu na podpis prezydenta, rozumiem, tłumaczyć tę ustawę naszym izraelskim partnerom, także opinii publicznej Izraela, że jest to ustawa, która ma pewne cele w Polsce, ale nie jest wymierzona, jak rozumiem, w możliwość opowiadania o Holokauście Izraelczyków.
W moim przekonaniu to jest tak, że pan premier Morawiecki deleguje niejako na nasz zespół misję rozmów czy to z mediami izraelskimi, czy w pierwszej kolejności oczywiście z naszymi partnerami, tak aby mówić o tym, co literalnie jest w zapisach znowelizowanej ustawy o IPN, bo ta wiedza, mam wrażenie, nie funkcjonuje w Izraelu, a tylko opowieść o tej nowelizacji, a ta opowieść jest bardzo negatywna i mówi o tym, że ustawa ma zamknąć usta ocalonym członkom rodzin, ocalonych i ofiar Holokaustu oraz wszystkim osobom zajmującym się ciemnymi stronami relacji polsko-żydowskich pod okupacją niemiecko-nazistowską. Taka narracja wystąpiła w Izraelu i wywołała wzburzenie. To jest zrozumiałe w momencie, gdybyśmy na przykład wyobrazili sobie, że ktoś próbowałby zamknąć usta ocalonym i krewnym ocalonych albo ofiar rzezi wołyńsko-wschodnio-małopolskiej. Przecież nasz internet zawrzałby, gdyby gdziekolwiek pojawił się akt prawny nakładający, wprowadzający penalizację zamówienie o tym, co działo się na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej od lutego 1943 roku do 1945 roku. Więc przejdźmy do tego, żeby Izraelczykom pokazać, co literalnie jest w tej ustawie, upowszechnić tę wiedzę i uspokoić nastroje, że intencją polskich prawodawców, parlamentarzystów nie jest karanie, zamówienie prawdy o tym, co się działo.
gdy patrzymy na to, no to jednak trzeba powiedzieć, że mamy pewną symetrię, jeśli chodzi o mistyfikowanie też narracji o tej ustawie, bo odnoszę takie wrażenie, że z kolei w Polsce słyszymy głównie o tym, że jest to ustawa o zwalczaniu kłamstwa polegającego na używaniu sformułowania polskie obozy zagłady.
Tu popełniono przynajmniej w części mediów błąd i to obserwowałem od niedzieli 28 stycznia, ponieważ słuchaczom i widzom sugerowano, iż Izraelczycy w pewnym sensie popierają stosowanie tych kłamliwych określeń. Tak nie jest przecież. Stanowisko polskie i izraelskie od dawna jest takie samo w kwestii. Izraelczycy twardo i jasno mówią, kto był organizatorem, kto prowadził, kto zarządzał obozami koncentracyjnymi, obozami śmierci w latach 1933-1945. Jasno mówią, że była to III Rzesza Niemiecka.
Gdy patrzymy na pewne narracje historyczne, to czy nie jest problemem to, że w wielu krajach nastąpił taki moment, w którym uznano za zupełnie oczywiste, że tymi sprawcami zbrodni byli Niemcy, ale w którymś momencie rozpoczęto poszukiwania owych współsprawców. Z różnych przyczyn. Podejrzewam, że i z dobrą, i złą wolą zaczęto o tym mówić. I w którymś momencie ta narracja zaczęła czasami nawet przeważać nad tą narracją o sprawcach. Znaczy koncentrujemy naszą uwagę na tym, co zrobiła żydowska policja, polscy granatowi policjanci. Zaczynamy niewspółmiernie informować o różnych aspektach tego życia pod niemiecką okupacją w latach 39-45 i nagle nam się gdzieś gubi te takie zupełnie absolutne prawdy, które mówią o tym, że jednak to zdobycie władzy przez NSDAP w Niemczech i doprowadzenie do stworzenia tego zbrodniczego państwa było główną przyczyną tego wszystkiego, co zdarzyło się po roku 1939.
Zgodzę się z panem, że w pewnym sensie doszło do takiego przesunięcia akcentu szalenie groźnego. Trochę wynika to w moim przekonaniu jako historyka naukowca z tego, że badacza interesuje to, co wnosi nowego do stanu badań. Skalę zaangażowania aparatu okupacyjnego III Rzeszy w Polsce i w innych krajach opisywano, badano przez dekady. W związku z tym, skoro nie opisywano w naszym kraju przede wszystkim z powodu ówczesnej polityki w okresie PRL-u, polityki historycznej, tych aspektów związanych z kolaboracją, wymuszoną albo dobrowolną.
Choć tutaj zaprzeczę temu zdaniu w tym sensie, że nie opisywano w latach 60. i 70., a nawet 80., tymczasem opisywano w latach 40. i 50.
Tu akurat nie zgodzę się z panem, bo pierwszy okres powojenny wspominano o tym. Natomiast w moim przekonaniu już po roku 48 te aspekty trudne, kolaboracyjne zostały zepchnięte na bardzo daleki plan, jeżeli o tym wspominano, na przykład o zbrodniach dokonanych w 1941 roku na terenie powiatu łomżyńskiego, które dzisiaj znamy jako pod jednym pojęciem zbrodnia w Jedwabnem, to o tym tylko tak nieśmiało gdzieś historycy zmiankowali, nie wchodząc w głąb. To jest kilka dekad, panie redaktorze, nie zajmowania się tymi aspektami kolaboracji. Ja myślę, że właśnie to zainteresowanie historyków, badaczy nieznanymi, nieopisywanymi, nieomawianymi aspektami okupacji niemieckiej doprowadziło do przesunięcia akcentów od badań nad organizatorami, pomysłodawcami antyżydowskiej polityki w Europie, czyli III Rzeszą Niemiecką, na te aspekty właśnie nieomawiane, czyli dotyczące tego, jak III Rzesza, stosując zasadę pradawną dziel i rządź, używała miejscowej ludności do wykonywania części swojej działań, w tym wypadku działań wymierzonych w Żydów.
Ale wróćmy w takim razie do tych reakcji, które pojawiają się po stronie polskiej. One moim zdaniem od jakiegoś czasu zresztą się pojawiały, a nasiliły się rzeczywiście w ostatnim tygodniu. Z kolei po stronie polskiej pojawia się taka narracja kraju, który nigdy niczego złego nie zrobił, narodu, którego członkowie byli zawsze ludźmi szlachetnymi i wyjątkowymi. Czyli mówiąc najkrócej, taka narracja, która zaczyna się od słów, byliśmy jedynym narodem w Europie, który nie kolaborował z Niemcami. Niezależnie od wszystkich uproszczeń tej relacji, ona może być też postawą wyjątkowo groźną, bo ona z kolei próbuje przeciwstawić się temu, o czym żeśmy wspomnieli, ale robi to w sposób, który może prowadzić do odrodzenia się nawet, bym powiedział, treści antysemickich, a przede wszystkim często zakłamanych, jeśli chodzi o skalę różnego rodzaju problemów.
Jako struktury państwowe, podziemne i na uchodźstwie absolutnie nie uczestniczyliśmy w żaden sposób w działaniach antyżydowskich III Rzeszy. I to trzeba powtarzać jak mantrę. Ogół steroryzowanego społeczeństwa polskiego walczył o przetrwanie. I to też przede wszystkim o przetrwanie i nie uczestniczył w działaniach inspirowanych przez Niemców. Przy tych dwóch stwierdzeniach kropka. Ale i tutaj dodajemy to, co również rozsądni politycy zorientowani w realiach II wojny światowej powtarzają, co nie oznacza, że byli Polacy, Ukraińcy, Polscy, Polscy Białorusini, Litwini, którzy z różnych powodów przyłożyli rękę do dzieła represjonowania, ścigania i też mordowania Żydów. Stwierdzenia te pierwsze i to ostatnie moje nie są w sprzeczności ze sobą, tylko one muszą występować łącznie, tak, żeby nie tworzyć tego idyllicznego, a niezgodnego z prawdą, bo niepełnego przekazu o sytuacji, zachowaniach przedstawicieli, członków społeczeństwa polskiego w okresie wojny. Jeżeli mówię społeczeństwa polskiego, to mam tu na myśli obywateli drugiej RP wszystkich narodowości.
Gdy patrzymy na coś, co nazwalibyśmy dialogiem, to on ma pewnego rodzaju trudny moment. Znaczy, odnoszę takie wrażenie, że społeczeństwa i narody łatwiej dochodzą do różnych wniosków same, a nieco trudniej przychodzi im akceptować rzeczy, które przychodzą z zewnątrz. To jest oczywiście trudne zadanie, które trochę stanie przed panami, mówię o tym zespole, bo odnoszę takie wrażenie, że jeśli patrzymy na przykład na tą narrację, która istnieje w Izraelu, no to ona ma bardzo wiele przyczyn, które możemy opisać, opowiadających o tym, że na przykład wśród ludzi, którzy znaleźli się w Izraelu, bardzo liczną grupę stanowili ludzie, którzy wyjeżdżali z Polski w różnych okresach antysemickich natężeń w Polsce, zarówno w latach 30., jak i w tych wydarzeniach i przejawach antysemityzmu w czasach komunistycznych, takich jak pogrom kielecki, czy właśnie wydarzenia 68 roku. Czyli pamięć o, też trochę użyję w cudzysłowie, polskim antysemityzmie, bo chciałbym powiedzieć na przykład, że ten antysemityzm powojenny był antysemityzmem polskich komunistów, o tak bym chyba chciał to określić, że oni z tą pamięcią znaleźli się w Izraelu i że to też stanowi pewną kanwę, którą bardzo trudno jest przezwyciężyć.
Jeżeli mówimy o takim państwowym, instytucjonalnym antysemityzmie, to niewątpliwie lata 67-68 i emigracja wywołana tym, to jest w dziejach Polski jedyny moment, gdy naprawdę formalny, taki odgórny antysemityzm był przyczyną eksodusu. Fakt, że występowały uprzedzenia antyżydowskie rywalizacja między komunistami pochodzenia żydowskiego i nieżydowskiego jest faktem, co nie zmienia tego, że wśród społeczeństwa występowały też tego niezwiązanego ze strukturami komunistycznymi, jeżeli mówimy o okresie powojennym, również występowały uprzedzenia antyżydowskie z różnych przyczyn. Naprawdę nie mamy czasu, żeby wchodzić w to, ale one były faktem, one nie są wymyślone i to, że jakaś plotka, jak na przykład w przypadku zbrodni w Kielcach, mogła wywołać to, że setki osób dołączyły się do funkcjonariuszy milicji i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zaatakowali Żydów w siedzibie Komitetu Żydowskiego. Skąd się to wzięło, że ci ludzie byli podatni na przyjęcie każdej bzdury, między innymi takiej, że ktoś zamordował, i to w liczbie mnogiej, dzieci polskiej, że to byli Żydzi. No więc pewna podatność wynikająca z gotowości do przyjmowania każdego oskarżenia wymierzonego w Żydów. No trzeba wyjaśniać okoliczności, opisywać. Wielka jest rola mediów, aby ta opowieść o przeszłości była pełna. Ponieważ jeżeli przez kilkadziesiąt lat w szkołach nie mówiono o tym, to znaczy, że kilkadziesiąt milionów Polaków, którzy przeszli przez szkoły do roku 89, nie zetknęło się w sposób taki niejako narzucony z narracją o różnych aspektach wydarzeń przedwojennych, wojennych i powojennych. Więc w jaki sposób teraz można do nich dotrzeć? Przez telewizję, przez radio, przez internet, krótkim, ale lakonicznym, ale w miarę możliwości pełnym przekazem, tak jak mówiliśmy.
Nie unikając tych wszystkich ale.
Nie unikając tych wszystkich ale. To jest jedyny sposób, żeby uświadomić, no, że rzeczywistość miniona nie była tak różowa jak niekiedy. Chcemy tak, jak nasza rzeczywistość jest pełna rzeczy wspaniałych i tych, które nam się nie podobają.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był profesor Grzegorz Berendt, historyk, Uniwersytet Gdański, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, w piątek powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego do zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, rozmawiał Wojtek Suleciński.